To jest, tak jak mówię, słowo na temat poziomu wiary. Mówiłem już na ten troszeczkę temat na takiej konferencji w Węgorzewie i ostatnio dzieliłem się też do zboru w Żyrardowie tym. I Bóg mi kładł na sercu, żeby o tym podzielić się tutaj w Kościele. O tym, że możemy wzrastać w wierze. Że kiedy człowiek oddaje życie Jezusowi, to nie jest tak, że jest na jednym poziomie wiary, ale stąd, pamiętacie te słowa, kiedy uczniowie do Jezusa powiedzieli, dodaj nam wiary. Jest kilka fragmentów w Biblii mówiących o tym, że w wierze można wzrastać. I chciałem wam pokazać kilka takich rzeczy, od czego się to zaczyna. Ale pierwszy fragment, którym chciałbym zacząć, to są Dzieje Apostolskie. 4 rozdział, od 5 do 14. Następnego dnia zebrali się ich przełożeni, starsi uczeni w Jerozolimie, arcykapłan Annasz, Kajfasz, Jan, Aleksander i ilu ich było z rodu arcykapłańskiego. Postawili ich, czyli apostołów, w środku i pytali, czyją mocą albo w czyim imieniu uczyniliście to? Bo wcześniej czytamy o tym, że uzdrowili Piotr i jeśli dobrze pamiętam Jan, modlili się o człowieka. Tak, Piotr i Jan w 3 rozdziale i człowiek, który był chromy, wstał. Zebrała się cała elita kapłanów, arcykapłanów i pytali go ich, w czyim imieniu to zrobiliście. Wtedy Piotr, napełniony Duchem Świętym, powiedział do nich, przełożeni ludu i starsi, jeżeli przesłuchujecie nas dzisiaj w sprawie dobrodziejstwa, dzięki któremu chory człowiek uzyskał zdrowie, to niech będzie wiadomo wam wszystkim i całemu ludowi Izraela, że w imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka, którego wy ukrzyżowaliście, a którego Bóg wskrzesił z martwych, przez Niego ten człowiek stanął przed wami zdrowy. On jest kamieniem odrzuconym przez was, budujących, który stał się głowicą węgla. I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni. Widząc odwagę Piotra i Jana, a dowiedziawszy się, że są oni ludźmi nieuczonymi i prostymi, dziwili się, rozpoznawali w nich też towarzyszy Jezusa. A widząc nadto, że stoi z nimi uzdrowiony człowiek, nie znajdowali odpowiedzi. Dlaczego od tego fragmentu chciałbym zacząć? Oczywiście ten kamień, o którym tutaj czytamy, że został odrzucony, to jest mowa o Jezusie Chrystusie, że na nim jest zbudowany cały Kościół, on jest tym kamieniem węgielnym. Nie chodzi o kamień węgielek, źle to w polskim języku jest trochę przetłumaczone. Chodzi o taki wielki głaz, na którym wstrzymuje się budowla. To taki głaz, który mógłby być wielkości połowy tego pomieszczenia. Takie Żydzi wykuwali w skalę. Ale chciałbym o czymś innym na coś zwrócić wam uwagę. Zobaczcie, Piotr staje przed uczonymi. To byli arcykapłani i gdybyśmy przenieśli sytuację do naszych czasów, to nie dość, że to by byli biskupowie i arcybiskupowie Kościoła, ale przed nazwiskiem każdy z nich miałby profesor teologii. To byli eksperci od Starego Testamentu. Nikt nie wiedział tyle, co oni. I przed takim kimś stanął Piotr i Jan. I kiedy czyta się ten fragment, to możecie zauważyć, że Piotr naprawdę zabłysnął elokwencją. Złamał wszystkie zasady kaznodziejskie. Wiesz dlaczego? Bo to był prosty rybak. Zobaczcie, kiedy patrzy się na ten fragment, to on zaczął ich oskarżać. Mówi, w imię Jezusa, tego sekciarza, którego wyście ukrzyżowali, w imię Jezusa ten człowiek został uzdrowiony, którego wy ukrzyżowaliście, czyli to jest wasza wina. Zobaczcie, w ogóle się nie bał, że za chwilę może być zabity. Przez Jezusa to uzdrowienie. Ten Jezus, którego odrzuciliście jako kamień, to na nim Bóg buduje. Tylko w imię Jezusa jest zbawienie. A gdzie tu... No i zobaczcie, ciągle jest tylko Jezus, Jezus, Jezus. Nie ma tu żadnych zasad kaznodziejskich. Słuchajcie, skończyłem 2 seminaria, w obydwu uczyli mnie, jak głosić kazania, jak nauczać, a tu Piotr wstaje przed najmądrzejszymi i mówi prosto. Tylko Jezus, przez Jezusa i to wyście go odrzucili, to wyście go ukrzyżowali. Jaka jest reakcja duchownych? 13 i 14 werset możecie zobaczyć, że oni po prostu byli zadziwieni, zamurowało ich, dosłownie można tłumaczyć z greckiego, zatkało ich. Zatkało ich to, że Piotr jest tak bezczelny i tak pewny siebie, że oni w ogóle się ich nie boją. Pamiętam historię, jak czytałem o pewnym pastorze na Węgrzech, który został aresztowany za głoszenie Chrystusa. Na Węgrzech, w Czechach państwa te były bardzo komunistyczne, nie tak jak w Polsce. I kiedy go przesłuchiwał oficer węgierski z takiego jakby KGB, siadł z nim i mówi tak, no i co? I teraz możemy ci połamać ręce, nogi i nie wyjdziesz stąd. I co? Nie boisz się? Na co ten pastor mówi tak, panie oficerze, dzisiaj miałem sen w nocy i to pan mi się śnił. I widziałem, jak pan szedł wzdłuż rzeki z blondynką i to nie jest pańska żona. I facet spuścił głowę i już go nie przesłuchiwał, ani go nie zastraszał, ani mu nie łamał rąk i nóg, bo facet miał żonę i miał romans. Znaczy, bezczelność Piotra tutaj spowodowała, że ci duchowni zatkało ich, bo zobaczyli, że oni się ich w ogóle nie boją. Nie widzieli w nich strachu i jeszcze coś ważnego zobaczyli. Zobaczyli, że to są prości chłopi. To byli rybacy. Dlaczego? W języku greckim jest niezbyt dobrze to przełożone do naszych Biblii, ale tam jest powiedziane dosłownie, że oni są ludźmi nieuczonymi i prostymi. Słowo nieuczony to jest agrammatos w języku greckim, znaczy nieumiejący pisać i czytać, niewykształcony. I to jest, może być dla was szokiem, ale Piotr, Jan i większość apostołów Jezusa to byli analfabeci, nie umieli pisać ani czytać. To słowo greckie to oznacza. Drugie słówko, prostakami, znaczy z greckiego idioci. A idiotą jest człowiek prosty, nieuk, nieumiejący, nie mający fachowej wiedzy o państwie i sprawach. Czyli znowu drugie słówko podkreśla, że słowem idiota określano kogoś, kto był analfabetą, nie umiał pisać, czytać i nie znał się na sprawach państwa. I Jezus wybrał takich prostych ludzi, którzy nie umieli czytać i pisać. Słyszałem o człowieku, jest dużo takich świadek z Afryki, że ludzie, którzy się nawracają w Afryce, nie umieją pisać i czytać. Ale chcą czytać Biblię i nie umieją. I słyszałem dużo takich świadectw, gdzie ludzie po prostu się modlili i Bóg im zsyłał dar, że otwierali Biblię i umieli czytać i pisać. Ale umieją czytać Biblię po prostu. Słuchajcie, to o tym tu jest mowa. Nie czytamy o tym, kiedy Piotr się nauczył pisać i czytać, ale myślę, że stało się to po odejściu Jezusa do nieba. Bo później Piotr pisze listy też, Jan napisał Ewangelię, Apokalipsę i 3 listy. Zobaczcie, to byli analfabeci i Chrystusowi to nie przeszkadzało. Jeden z nielicznych apostołów, który na pewno umiał pisać i czytać bardzo dobrze, to był Mateusz, który był celnikiem. Zobaczcie, on wybrał prostych idiotów. Dla ludzi uczonych i kształconych to byli idioci. I kiedy ci idioci, prości ludzie, stanęli przed Sanhedrynem, bo tak się nazywa to zacne grono najważniejszych ludzi w państwie Izrael wtedy, oni się ich w ogóle nie bali. I powiem wam, że to, co robi największe wrażenie na ludziach uczonych, profesorach, urzędnikach, to kiedy ktoś idzie i w swojej prostocie mówi komuś o Chrystusie. Najlepszymi ewangelistami takich uczonych ludzi są prości ludzie, którzy patrzą w oczy panu profesorowi i mówią, panie profesorze, ale czy pan jest szczęśliwym człowiekiem? Czy ta cała wiedza, którą pan ma, spowodowała, że pan jest naprawdę szczęśliwy, ma pan udane małżeństwo, dzieci pana kochają? Większość tych ludzi, którzy ma wielkie wykształcenie i wiedzę, to są rozbitkowie, którzy nie znają w ogóle czegoś takiego jak cieszenie się prostymi rzeczami. Zobaczcie, w dzisiejszym kościele protestanckim jest dokładnie tak samo jak w tamtych czasach w Dziejach Apostolskich. Bardzo często jest tak, że dzisiejsze duchowieństwo i katolickie, i protestanckie bardzo często na prostych ludzi patrzy z góry. Że to jest osoba nieuczona, niekształcona, nie skończyła żadnych teologicznych szkół. Człowiek patrzy na ciebie z góry. Skończyłem 2 seminaria, zielonoświątkowe i baptystyczne. Żadne z nich nie przygotowało mnie praktycznie do budowania Królestwa Bożego, do dzieła wyposażania ludzi. Jednym z głównych zadań pastora to wcale nie jest nauczanie. Jednym z głównych zadań pastora, który prowadzi kościół, jest kształcenie zwykłych zborowników, żeby wiedzieli, jak głosić Ewangelię, żeby byli w tym skuteczni, żeby ludzi przyprowadzali do Chrystusa. Albo żeby kładli ręce i o kogoś się modlili, żeby ktoś został uzdrowiony. Głównym zadaniem głównego człowieka w kościele jest wyposażenie kogoś, nauczenie. Nie wiem, pamiętacie ten przykład, kiedyś pojechałem w Bieszczady, mówiłem chyba już o tym, z kolegą mieszkaliśmy w domu wierzącym w Bieszczadach, cała wioska wierząca. On ma na imię Wojtek i wujek powiedział: Wojtek, jutro jedziesz ze mną kłaść płytki. A Wojtek mówi: wujek, ja nie umiem kłaść płytek. Na co wujek mówi, to było w mojej obecności: Wojtek, umiesz, tylko o tym nie wiesz. Jak wieczorem wrócili na drugi dzień, mówię: Wojtek, czy ty umiesz kłaść płytki? Mówi: umiem. Ja mówię: a jak to się stało? Normalnie, wujek rozrobił zaprawę, wziął ten grzebień, wziął płytkę, pociągnął, przykleił i mówi do mnie tak: widziałeś, jak to zrobiłem? A Wojtek: no, to teraz ty. I mówi: całą łazienkę ja wykleiłem. On położył skrzynkę, siadł na niej i cały dzień mi opowiadał różne świadectwa o Bogu. A ja wykleiłem całą łazienkę. Ja mówię: to umiesz kłaść płytki? Umiem. O to chodzi. Liderzy i pastor to jest ktoś, kto ma ludzi wyposażyć, nauczyć ich, jak być skutecznym w głoszeniu Ewangelii, jak być skutecznym w modlitwie o chorych i jak skutecznie wyganiać demony. Wiecie, że jeden z ojców kościoła katolickiego, Tertulian, drugi wiek, facet żył w drugim wieku, wiecie, co powiedział? Chrześcijanin, który nie umie wygonić z drugiego człowieka demona, to nie jest chrześcijanin. Wiecie, dlaczego tak powiedział? Bo Tertulian mówił tak: w tobie mieszka Duch Święty, Bóg. Demon się boi Boga, nie ciebie. Wystarczy, że podejdziesz, powiedziesz: w imieniu Jezusa wyjdź. I demon wychodzi. Kiedy byłem z Leszkiem wtedy w tej Norwegii, kiedy wyszła kobieta wierząca i na naszych oczach padła i z takiej szyi zrobiła się taka i demon weszedł w jej szyję i ją dusił, to pamiętam, jak Leszek się nachylił korzeń i powiedział tylko dwa proste zdania. Powiedział do niej: nie panikuj. Kobieta nie mogła złapać tchu i umierała. Ja byłem w szoku. A do demona powiedział bez krzyku: słuchajcie, w ogóle nie podniósł głosu w zasadzie. Nie krzyczał, nie wrzeszczał. Nie powtarzał 10 razy: wyjdź, 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 tylko powiedział: w imieniu Jezusa wyjdź, i demon wyszedł. I to było takie proste. Dlaczego? Bo demon się bał Ducha Świętego Boga, a nie Leszka Korzenieckiego. Żadne z seminariów nie przygotowało mnie do tego, żeby uczyć innych zborowników i wyposażać. W żadnym seminarium nie nauczono mnie, jak wyganiać demony. Nie miałem ani jednego takiego wykładu. W żadnym nie nauczono mnie, jak kłaść ręce i modlić się i mieć pewność, że Bóg chce uzdrawiać i że ta osoba będzie uzdrowiona. W żadnym, ani zielonoświątkowym, ani baptystycznym nie miałem żadnego takiego wykładu. Nigdzie nie uczono mnie, jak się skutecznie modlić o chrzest w Duchu Świętym, żeby pojawiły się dary Ducha Świętego. Ani w zielonoświątkowym, ani w baptystycznym. W obu seminariach uczono mnie teologii i doktryn. Jak być duchowym, światłym pastorem? Czy jest różnica? Dokładnie to samo, czytam w Dziejach Apostolskich. Wszyscy ci kapłani za czasów Jezusa wielokrotnie chcieli go ukatrupić i pamiętacie w Ewangelii, jak wielokrotnie mówili: skąd on ma tą wiedzę? Przecież on nie był w żadnych szkołach. Przecież ten facet jest zwykłym stolarzem. Znamy jego matkę i znamy jego ojca, jego siostry i braci. Skąd on to ma, że porywa całe tłumy i kiedy on przemawia, to mówi tak prosto, że ludzie rozumieją, co on mówi. Przecież on się nie uczył. Paweł się uczył u najlepszego profesora w Jerozolimie, Gamaliela. Ale Jezus nie. Był zwykłym stolarzem. Zobaczcie, dokładnie tak samo, jak czytam w Ewangeliach i w Dziejach, dokładnie tak samo współczesny Kościół protestancki funkcjonuje. Nic się nie zmieniło. Profesorowie w seminariach uważają, że najważniejszą rzeczą w życiu pastora to włożyć mu do głowy doktryny i teologię. I wtedy taki pastor przychodzi do zboru i ktoś mu choruje, a on mu może powiedzieć: przeczytaj tą książkę o Trójcy. Albo przeczytaj tą książkę o tym. Ale ten człowiek mówi: pastor, ja jestem chory, pomóż mi. Nie wiem, jak ci pomóc, bo nie miałem takiego przedmiotu. Ktoś inny podchodzi. Słuchajcie, pamiętam rozmowę z moim wykładowcą z seminarium baptystycznego, którego bardzo lubiłem, który szczerze mi powiedział: Sebastian, ja nie wiem, jak mówić ludziom Ewangelii o Jezusie Chrystusie. Ja tego nie umiem. To był jeden z najlepszych teologów w tym seminarium. Pamiętam rozmowę w seminarium zielonoświątkowym, kiedy prezbiter, bardzo znany prezbiter zielonoświątkowy, na wykładzie do nas powiedział: ja nie lubię się modlić o chrzest w Duchu Świętym i o mówienie językami, bo zawsze, kiedy się modlę, nic z tego nie wynika, więc ja nie modlę się o ludzi. To był mój wykładowca. Studenci, z którymi byłem w seminarium i zielonoświątkowym, i baptystycznym, praktycznie z Bogiem umieli więcej niż wykładowcy, którzy nas uczyli. Najwięcej nauczyłem się wtedy w seminarium czteroletnim baptystycznym, nie dlatego, że skończyłem je, tylko dlatego, że do trzeciej, czwartej w nocy siadaliśmy w kominkowej takiej sali, gdzie siadali moi koledzy pastorzy, starsi zboru, i rozmawialiśmy o praktycznych rzeczach ze zborów, o problemach. Jak pomóc takiej siostrze, takiemu bratu? A co byś zrobił w takiej sytuacji, jakby ktoś ci powiedział to i to, albo zrobił to? My się uczyliśmy nawzajem od siebie, a nie od naszych wykładowców. Pamiętam, że kiedy były zjazdy pastorskie i ktoś tam mówił: niech podniosą rękę ci, którzy ukończyli seminarium baptystyczne. No i ja też podnosiłem, i reszta. Widzicie? Kościół nasz rozwija się dzięki temu, że mamy seminarium, i dzięki temu, że szkolimy pracowników. I śmiałem się w duchu i mówię: jakich pracowników szkolicie? Najwięcej nauczyłem się dlatego, że z chłopakami, którzy już byli w służbie, byli w kościele, czyli po prostu najwięcej nauczyłem się od kogo? Jakby to porównać do rolników, od rolników się nauczyłem, czyli od tych, którzy sieją i są w polu, a nie którzy skończyli wyższe studia rolnicze, ale nigdy nie siedział na traktorze, rozumiecie? Nauczyłem się od praktyków, a nie od teoretyków. Zobaczcie, we współczesnym kościele protestanckim, europejskim, przede wszystkim taki jest w Europie, to, co się najbardziej liczy w naszych kościołkach, to jest tytuł przed nazwiskiem. Jak ktoś ma doktor, pastor, to już jest coś. Profesor, pastor, to już jest coś. Druga rzecz, która bardzo się liczy w naszych kościołach, to jak długo jesteś wierzący. Całkiem niedawno miałem taką sytuację, kiedy podeszła do mnie zesna siostra i powiedziała: ile ty jesteś wierzący? A ja mówię: 15. Ile jesteś baptystą? To było pytanie. Ja mówię: 15 lat. A ja 50. I od 60 lat w tym zborze tak było i tak będzie. Znaczy, to robi na ludziach wrażenie. Jak długo jesteś wierzący? Ale Jezus powiedział, że drzewko nie owocowało i kazał ogrodnikowi wyciąć. Myślę, że nie, to nie był właściciel, który po 50 latach przyszedł i powiedział: o, to drzewo ma 50 lat, ja nie jednego jabłka nie było, wytnij. Nie, to był krótszy czas. Znaczy, na nas robi wrażenie, kiedy przed nazwiskiem ktoś ma pastor albo prezbiter. Jakie seminaria ukończyłeś? Pamiętam rozmowę z bardzo znanym prezbiterem z pewnej denominacji, który mnie bardzo lubi. Mówi: Sebastian, czy byłeś w szkole biblijnej w Stanach Zjednoczonych? A ja mówię: nie byłem. I słuchajcie, on z taką naprawdę troską, bo on mnie lubi, mówi: tak mi przykro. Bo dla niektórych najwyższą formą pobożności i wiedzy jest ukończenie seminarium albo szkoły biblijnej w Stanach Zjednoczonych. A ja nie byłem. Skończyłem tylko dwa seminaria w Polsce. Inny wskaźnik w wielu kościołach, który powoduje, że możesz się poczuć lepiej, czy się urodziłeś w rodzinie wierzącej. Jak się urodziłeś w rodzinie wierzącej, to ty już jesteś na wyższym poziomie funkcjonowania niż ten ktoś przyszedł z kościoła katolickiego na przykład. I wiecie, że w kościołach, w których się wychowywałem, i zielonoświątkowym, i baptystycznym, jest takie myślenie? Że inaczej się traktuje kogoś, kto pochodzi z rodziny wierzącej, bo on ma tak zwane korzenie, które sięgają daleko. A jak na to patrzy Bóg? Znaczy, kiedy otworzycie sobie list do Filipian, jak Bóg patrzy na takie podejście w sercu? Chciałbym od razu zaznaczyć, że nie ma nic złego w ukończaniu szkół. Zobaczcie, że facet, który założył kościół w Europie, to był Paweł, który miał olbrzymią wiedzę teologiczną i filozoficzną. Znał bardzo dobrze filozofię grecką. I Bóg wybrał właśnie jego. Nie ma, nic złego w tym, że masz wiedzę. Ale Bogu przeszkadza zupełnie coś innego. Przeszkadza mu to, co masz w sercu. Nie przeszkadza mu twoja głowa. To, czego się nauczyłeś. Że skończyłeś bardzo dobre seminaria, masz wykształcenie. Paweł o tym pisze w liście do Filipian. Chciałbym, żebyśmy sobie zerknęli. To był jeden z najbardziej wykształconych apostołów. Pan profesor. Ale kiedy otwiera się list do Filipian i czyta się od 4 wersetu, 3 rozdział, 4 werset, chociaż ja także w ciele mogę pokładać ufność, Paweł mówi, chociaż ja jestem kimś wyjątkowym, jestem profesorem, mogę w ciele, czyli w moim wykształceniu, pokładać ufność. Jeśli ktoś inny mniema, że może ufność złożyć w ciele, to tym bardziej ja. Ja jestem kimś, mówi Paweł. Obrzezany w 8 dniu, czyli jestem z rodu Izraela, z pokolenia Beniamina, Hebrajczyk z Hebrajczyków, w stosunku do prawa faryzeusz. Zobaczcie, ja jestem Żydem, a Bóg wybrał Żydów, mówi Paweł. Ja już jestem szczególny przez to, że jestem Żydem. Mało tego, jestem faryzeuszem. W polskim języku słowo faryzeusz znaczy coś brzydkiego, obłudny, zakłamany. Ale w tamtych czasach, kiedy był Jezus, słowo faryzeusz znaczyło święty, wybrany, oddzielony do rzeczy bożych. To jest facet, faryzeusze w tamtych czasach non-stop się modlili i czytali. Non-stop szukali Boga. Było ich około 6 tysięcy, do 8 góra. Paweł się chwali, jestem faryzeuszem. Jestem kimś szczególnym. Co do gorliwości prześladowca Kościoła. Ja szczególnie prześladowałem Kościół tego sekciarza Jezusa Chrystusa. Ja. Mordowałem, torturowałem. Co do sprawiedliwości legalnej, stałem się bez zarzutu. Co to jest sprawiedliwość legalna? Chodzi o prawo. Przestrzegał cały Stary Testament Paweł. Miał hopla na tym punkcie. Sprawy dziesięcin wszystkiego. Każdego święta. Wreszcie stał się 100% takim Żydem. Pamiętam, że kiedy ja się nawróciłem, to w pełni stałem się 100% katolikiem. 3 razy dziennie różaniec. Co miesiąc do spowiedzi. W każdą niedzielę do komunii. Na tygodniu rano o 7 na mszy i do komunii. Stałem się 100% katolikiem. Jak Paweł. Chciałbym być idealnym katolikiem. Co Paweł dalej pisze? Ale to wszystko, co było dla mnie zyskiem, no właśnie, bo bardzo często, kiedy obchodzimy święta, różne rytuały, to chcemy się poczuć lepiej. Chcemy, żeby Bóg z nas był zadowolony i uważamy to za zysk, ale ze względu na Chrystusa uznałem to za stratę. I owszem, nawet wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa, Pana mojego. Dla Niego wyzułem się ze wszystkiego i uznaję to za śmieci, bylebym pozyskał Chrystusa i znalazł się w Nim. I kiedy pisze tutaj tak ładnie, tysiąclatka to tłumaczy, że to są śmieci, to tak naprawdę w języku greckim jest gnój. Kupa. Taki gnój, który się wywozi na pole i orze się. I teraz zagadka. Dla tych, którzy uprawiają ogródki, czy można zasadzić jakąś roślinkę tylko w gnoju? I czy będzie rosła? W świeżym gnoju, czy można zasadzić roślinkę i czy będzie rosła? Nie będzie. Gnój jest tak mocny, że spali roślinę. Tylko ten przyschły gnój na kupie, kiedy rolnik wyrzuca, kiedy już przesłonko trochę jest tak przerobiony i wyschnięty, wtedy widzicie, że tam rośnie trawa. Ale w świeżym gnoju nic nie rośnie. Gnój trzeba przemieszać z ziemią. Jeśli Paweł mówi, że jego wykształcenie, jego wiedza to jest gnój. Zobaczcie, gnój jest pożyteczny. To nie jest tak, że nasza wiedza, wykształcenie jest złe w oczach Bożych. Ale trzeba to przemieszać z czymś, z pewną postawą serca. Na Bogu nie robi wrażenia człowiek, który wiele wie, ale człowiek, który liczy się z Bogiem i żyje według tego, co Bóg chce. Możesz znać całą Biblię na pamięć i nadal mieć nad sobą Boży gniew. Mój ojciec znał całego Mateusza na pamięć. Jako katolik, wystukał całą Ewangelię Mateusza na pamięć. Kiedy wracał z mszy, to mówił do mojej mamy często, znowu ksiądz czytał Ewangelię Mateusza i się przejęzyczył i pomylił to i to. Tak dobry był, ale nadal się skłócił z mamą i nie był człowiekiem wierzącym. Na Bogu nie robi wrażenia, jakie masz wykształcenie. To jest gnój. Jeśli gnój przemieszasz z postawą serca, Jeśli poddasz się Chrystusowi, jeśli Chrystus będzie najważniejszy w twoim sercu, jeśli czytasz Biblię po to, żeby żyć według niej, to robi na Bogu wrażenie. Nie to, ile wiem, ale to, jak żyję według tego. I powiem wam, że jako pastor ja wiem o wiele więcej, niż żyję według tego. I większość pastorów, których znam, i panów profesorów, to są ludzie, którzy wiedzą. Ale kiedy zadacie takiemu panu profesorowi z teologii, ale czy ty tak żyjesz, to spuszcza głowę i koniec rozmowy. W Ewangelii Jana, w tym nowym tłumaczeniu Piotra Zaręby, Nowe Przymierze, 3,36, jest fajnie przetłumaczony pewien werset. Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne. Że jeśli ktoś odda życie Jezusowi, to już tu na ziemi masz zagwarantowane życie wieczne. Kto natomiast odmawia Synowi posłuszeństwa, nie zazna życia, lecz ciąży nad nim Boży gniew. I w tym wersecie jest wytłumaczone, że słowo wierzyć, a prawie każdy Polak wierzy w Boga, że słowo wierzyć znaczy być posłusznym. Ten werset mówi o tym, że jeśli ktoś nie jest posłuszny Synowi, to wcale nie jest wierzącym człowiekiem i ciąży nad nim Boży gniew. I nasz polski naród ma, jak się popatrzy na historię dziejów, ma naprawdę podgórkę, bo ten naród chodzi regularnie do kościoła, słucha słowa i robi dokładnie wbrew temu, co słyszy. I uważa się za wierzący. Pamiętam, że kiedy ten werset wytłumaczyłem mamie, mojej mamie, to się rozpłakała, bo zrozumiała, że nie jest wierzącą osobą. Wierzyć w Boga to być posłuszny Synowi. Jak można być posłusznym Synowi? Trzeba najpierw to czytać i zacząć tak żyć. Jeśli Bóg widzi, że ktoś czyta i nie żyje według tego, co czyta, że nie jest posłuszny Synowi, to Bóg Ojciec mówi, to mój gniew nadal nad tobą jest. Bo tym bardziej mnie denerwuje to, że czytasz i nic sobie z tego nie robisz, że czytasz Boże Słowo i nie zamierzasz tak żyć. To trzeba być naprawdę bardzo odważnym człowiekiem. Powiedzieć, Boże, zobacz, czytam i nie zamierzam tak żyć. Bóg mówi, okej, wiem, gdzie skończysz. Jest jedna kraina, w której skończysz, to jest piekło. Kiedy ktoś czyta Biblię, to czyta swój testament. Bóg oczekuje od nas posłuszeństwa i ten werset właśnie o tym mówi. Na Bogu nie robi wrażenia człowiek, który mu tylko ufa. O Boże, ufam Ci. Ale na Bogu robi wrażenie osoba, która widać skutki tego zaufania. Ufać to znaczy nie mieć kłopotów finansowych. To znaczy, że jesteś uzdrawiany. To znaczy, że masz normalną rodzinę, że normalny kościół. Kiedy ktoś mówi z nas, że ufa Bogu, to powinno widać skutki tego zaufania. Bo kiedy człowiek przychodzi do Boga ze swoim problemem, to Bóg jest bardzo szybki, żeby rozwiązywać problem. Na tym polega chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo jest praktyczne. Na Bogu robi wrażenie człowiek całkowicie mu posłuszny, który jest do jego dyspozycji, który, jeśli Bóg coś powie, to jak mały dzieciak, ktoś z nas mówi, tak, Panie, zrobię tak, bo Ty tak powiedziałeś. I reagujemy za pierwszym razem, że jesteśmy Mu posłuszni. Wiedza, czyli nasz intelekt i wykształcenie, nie zawsze idzie w parze z postawą serca. I dobrze o tym wiemy, prawda? To, co wiemy w głowie, co czytamy z Biblii, nie zawsze idzie w parze z tym, co mamy w sercu. Nie zawsze jest tak, że to, co wiesz, od razu wkładasz to do serca. Bardzo często jest walka między tym, co masz w głowie, a tym, czy przerzucić to do serca. Kłócimy się z Bogiem, dyskutujemy z Nim. Ja jako pastor wiem o wiele więcej z Biblii, niż żyję według tego. Niż stosuję. I Bóg, kiedy patrzy z nieba, kiedy patrzy na mnie, na pastora, zimę, mówi, ten facet dużo rozumie z Biblii, ale żyje według 20 wersetów, na przykład. Na Bogu nie robi to wrażenie, że ja dużo rozumiem. Na Bogu robi wrażenie siostra, która zrozumiała 20 wersetów i żyje według tych 20 wersetów. On patrzy z nieba i mówi do syna, widziałeś tamtą Kryśkę? 20 wersetów zrozumiała i według 20 żyje. Na tym to na Bogu robi wrażenie. Że ktoś chce być posłuszny Jemu, że chce żyć według Jego słowa. Na takich ludzi Bóg patrzy z nieba. O takich ludziach Bóg uważa, że są duchowi, pobożni, że żyją według Jego słowa. Nie według tych, którzy mają wykształcenie. To nie zawsze idzie w parze. Zobaczcie, są różne poziomy wiary, wzrostu duchowego. To jak zdawanie z klasy do klasy. Tylko, że różnica jest taka, że jesteś w szkole Jezusa Chrystusa i że jest to szkoła wiary, czyli szkoła zaufania do Jezusa Chrystusa, który jest głównym panem profesorem, od którego się uczysz. I zdawanie z klasy wiary, z niższej klasy do wyższej, do wyższego poziomu wiary, to jest przywilej. To nie są lata bycia wierzącym. To pan profesor, Jezus Chrystus decyduje, kiedy ty zdajesz do wyższej klasy. Tego nie załatwi twój staż. Wiele osób jest zasiedzianych w kościele. Po prostu grzeją ławki. Mój kolega pastor mówi, że to są apacze. Co ty tutaj robisz? Apacze sobie, jestem obserwatorem. To jest ta apacz. Niektórym wierzącym wydaje się, że zdają z klasy do klasy. Też takie wiele razy miałem wrażenie, że rosnę w wierze, że zdaję z klasy do klasy w szkole Jezusa. Ponieważ mam dłuższy staż, ukończyłem kursy, 2 seminaria, zaliczyłem różne konferencje, czytam książki chrześcijańskie. Ale powiem wam, że w oczach Pana Boga niektórzy z nas mogą kiblować cały czas w pierwszej klasie podstawówki. Bo to Pan Bóg decyduje, w której klasie jesteśmy. Czy zdajemy z klasy do klasy. I u Pana Boga nie można z klasy do klasy się prześliznąć, albo Pan Bóg też nie ma takiej postawy, jak w niektórych szkołach, że się ucznia przepycha wyżej, bo już ma się go dosyć w tej klasie. Żeby jak najszybciej wyszedł ze szkoły. Bóg nie ma takiej postawy. Bóg nas nie przepycha wyżej, żeby nas wypchnąć gdzieś, bo już jest z nami zmęczony. Pamiętam, że jak byłem w szkole średniej, miałem takiego pana profesora, który się nazywał Choroszy. Uczył fizyki, ale był facet tak mądry i zdolny, że mógł uczyć wszystkich przedmiotów w liceum. Znał doskonale rosyjski, angielski, łacinę, polski, chemię, matematykę, wszystkie przedmioty. Facet taki łeb miał. I było tak, że jeśli z każdego działu z fizyki trzeba było mieć 3 pozytywne oceny, wystarczyły 3 trójki. Trzeba było zdać przy tablicy, ze sprawdzianu, z zadań z fizyki i z testów. Jeśli ktoś miał dużo ocen pozytywnych, zdawał do drugiej klasy, do trzeciej. Ale jeśli w czwartej klasie miał niezaliczony jakiś dział z pierwszej, to pan Choroszy wzywał i mówił, proszę pana, pan ma niezaliczony dział z pierwszej klasy. Ja pana do matury nie dopuszczę. Facet był tak skrupulatny. W jego myśleniu było, nie jest możliwe zdać i przystąpić do matury, jeśli po prostu nie zaliczyłeś jakiegoś działu, nie zrozumiałeś. I wiecie, że Bóg robi tak z nami? Jak mój pan profesor? Bóg nie odpuści cię żadnej dziedziny twojego życia. Jeśli we wszystkich dziedzinach życia się rozwijasz, masz bardzo dobry czas, ale na przykład w dziedzinie twój portfel, finanse, mówisz, Boże, ale proszę, tylko ta jedna dziedzina, odczep się od niej. A Bóg mówi, nie, synko. Bo kiedyś oddałeś mi swoje życie, powiedziałeś, ty jesteś moim panem i królem. To ja w tej dziedzinie też chcę być panem i królem. Ktoś może się świetnie rozwijać w relacji z Bogiem, z modlitwą, tylko z żoną się nie dogaduje. A Bóg mówi, nie, synku. Nie podoba mi się ta dziedzina. Zresztą Bóg nigdy nam nie odpuści w żadnej dziedzinie naszego życia. Nigdy. Nigdy. Nie pozwoli nam wzrastać dalej, tylko zajmuje się każdą dziedziną naszego życia. Aż zdamy. Będzie nam robił tak często klasówki w tej dziedzinie, w której się wywalasz. Finanse, sprawy rodzinne, relacja z Bogiem, modlitwa, czytanie. Aż będziesz zaliczał na 3 z 2, później na 3 i tak dalej. Tak jest Bóg. We współczesnym kościele protestanckim w Europie bardzo często stawia się na równi zdanie kogoś, kto wzrasta duchowo, może być to na przykład pastor, ze zdaniem kogoś, kto ciągle jest w klasie podstawowej. Ale u Boga tak nie ma. Na Bogu robi wrażenie ktoś, kto wzrasta i on liczy się ze zdaniem kogoś, kto ciągle wzrasta. U niego nie ma demokracji. W dzisiejszym internecie, jeśli sobie wejdziecie na różne strony, mamy i żywe królestwo Jezusa Chrystusa, masę świadectw i nawróconych i uzdrowień i mocy, a z drugiej strony jest zgniłe chrześcijaństwo. I to zgniłe chrześcijaństwo bardzo często, które się nie rozwija, ocenia to żywe chrześcijaństwo i mówi, że to jest od diabła. Bardzo często w życiu kogoś, kto ma bardzo dużą wiedzę, nie ma żadnych owoców, uzdrowień, nawróceń, ale on mówi, ale ja mam pokończone tytuły mam przed nazwiskiem, mam skończone szkoły, ja wiem lepiej. Ale to tak u Boga nie funkcjonuje. Na Bogu robi wrażenie ktoś, kto z Nim chodzi, jak Henoch, że lubi z Nim spędzać czas, że lubi głosić innym Ewangelię, że lubi się modlić o chorych. I muszę zerknąć, ile ja już mówię. Słuchajcie, zanim ktoś dostanie się do szkoły Jezusa Chrystusa, zanim zostanie zapisany do pierwszej klasy Jezusa Chrystusa, w Biblii jest powiedziane w Apokalipsie, że jest Księga Życia, czyli kiedy oddajemy swoje życie Jezusowi, to nasze imię pojawia się w Księdze Życia w niebie. Zanim staniesz się uczniem Jezusa, to znajdujesz się w zerówce. Nie jesteś osobą nowonarodzoną. Nie oddałeś swojego serca jeszcze Chrystusowi. I to jest, Biblia mówi, że to jest osoba nienawrócona, nienowonarodzona, w której jeszcze nie mieszka Bóg, Duch Święty. To jest taki wolny słuchacz, nienarodzony z Ducha. I teraz trudne bardzo pytanie do was. Czy osoba, która jest nienarodzona z Ducha Świętego, nie należy do Boga, czy może mieć większą wiedzę biblijną niż pastor Sebastian Zima albo ktokolwiek z was tutaj na sali? Może. Kiedy studiowałem na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, miałem profesorów, którzy uczyli mnie strasznych rzeczy. Na przykład jeden z profesorów, ojciec Krąpiec, twierdził, bardzo znany dominikanin, filozof, że zło nie istnieje, a piekło jest zagadką. To był profesor, dominikanin. Z jednym z pastorem ostatnio rozmawiałem, który uczył się na Chrześcijańska Akademia Teologiczna. Uczelnia, którą komuniści założyli, żeby się protestanccy pastorzy mogli dokształcać. Opowiadał mi, jak na jednym z wykładów wyszła pani profesor chyba z kościoła luterańskiego i powiedziała do wszystkich siedzących na sali z różnych denominacji protestanckich. Ja chciałbym na wstępie wyjaśnić, że ja nie wierzę w te bzdury, że Jezus chodził po wodzie, uzdrawiał i wyganiał demony. To są alegorie, przenośnie i baśnie. I to jest pani, która wykłada teologię na chacie tak zwanym, Chrześcijańska Akademia Teologiczna, gdzie pastor się uczy, żeby mieć przed nazwiskiem magister teologii. Słuchajcie, człowiek może mieć olbrzymią wiedzę biblijną, znać bardzo dobrze hebrajski, grecki, i znam takich profesorów, i nie mieć nic wspólnego z Bogiem. W ogóle nie wierzyć w Boga. Jeden z najbardziej znanych teologów anglikańskich, czytałem o tym, napisał tak. Odkąd zrozumiałem, że Bóg nie istnieje, to łatwiej jest mi się modlić. Bardzo głęboka myśl. Odkąd zrozumiałem, że nie ma kogoś takiego jak Bóg, to łatwiej mi jest rozmawiać z Bogiem. To napisał jeden z najmądrzejszych teologów anglikańskich. Możesz znać wszystkie dogmaty protestanckie i teologię, znać grekę i hebrajski i co z tego. Ale nadal możesz nie znać żywego Boga i z Nim nie mieć nic wspólnego. Po prostu Go nie znać. Nigdy nie usłyszeć Jego głosu. Pamiętacie, kiedy do Jezusa w Ewangelii Jana 3 rozdział przyszedł Nikodem, faryzeusz, i to jeszcze generał zakonu. To był ktoś szczególny. On był dostojnikiem wśród faryzeuszów. Był w elicie faryzeuszów, staruszek. Znał większość Starego Testamentu na pamięć, bo Żydzi się uczyli na pamięć. I pamiętamy, co Jezus mu powiedział? Nikodem, jak się na nowo nie narodzisz, nie wybierasz się Nikodem do nieba. Nie wejdziesz do Królestwa Bożego. Na mnie nie robi wrażenia twoja wiedza. Ty nie znasz Boga. Nie znasz mnie, ani nie znasz mojego Ojca. I dzisiaj jest bardzo podobnie. Ktoś może mieć olbrzymią wiedzę, ale ona nie idzie w parze z tym, co jest w sercu. Pamiętam, że jak chodziłem do Oazy, to mieliśmy takie powiedzenie: Boże, uwolnij nas od teologów i ześlij im światło Jezusa, aby nie pozjadali świeczek. Największy kłopot był z teologami. Stawali przed nami uczeni ludzie, którzy nas nauczali o kimś, kogo nie znali. Opowiadali, jak cudownie być w Bogu, a sami nie byli w Bogu. Mówili, jak cudownie jest się modlić, ale sami się nie modlili. Znaczy, i to jest zerówka. Możesz mieć olbrzymią wiedzę i nadal być w zerówce, nie być nowonarodzonym. Kiedy zaczyna się pierwsza klasa? Biblia mówi od nowonarodzenia, od oddania życia Jezusowi. Stajesz się dopiero noworodkiem w oczach Jezusa Chrystusa i lądujesz w pierwszej klasie Jezusa Chrystusa. Jesteś wśród żywych, wyrwany ze świata umarlaków i w tobie mieszka wtedy Bóg. I zobaczcie, ciekawa bardzo rzecz, że wystarczy taka odrobina wiary, taka odrobina wiara, czyli zaufania, że człowiek, który jest w zerówce niewierzący, mówi: Boże, ja nie chcę już tak dalej żyć. Wejdź do mojego życia. Właściwie nie musisz mieć dużo wiary. Bóg patrzy na kogoś, kto tylko powie szczere dwa zdania: Boże, ja nie chcę już być takim człowiekiem, nie chcę tak dalej żyć. Przyjdź i wejdź w moje życie, chcę być twoim dzieckiem. I Bóg przychodzi i wchodzi. Tak się zaczyna nowonarodzenie. Największy cud na ziemi, że sam Bóg ogranicza się i wchodzi w serce człowieka, w jego ducha i zaczyna tam mieszkać. To jest pierwsza klasa podstawówki. Już powoli będę kończył. Zacznę tylko to będę kończył to za tydzień albo jeszcze dłużej, ale zobaczcie. Fragment, na którym szkoliliśmy misjonarzy. Kiedy pracowałem w Lidze Biblijnej, szkoliłem misjonarzy, to uczyliśmy ich na podstawie pewnego fragmentu, który napisał Piotr. Drugi list Piotra. Pierwszy rozdział, piąty werset. Piąty werset mówi taką prostą rzecz. Dlatego też właśnie wkładając całą gorliwość, kiedy wkładasz całą gorliwość w to, żeby głosić komuś Jezusa Chrystusa, opowiadać komuś, dodajcie do wiary waszej cnota, do cnoty poznania. Czyli zobaczcie, człowiek zaczyna w pierwszej klasie od wiary, od tego, że musi przynajmniej mieć tyle, żeby zaufać Chrystusowi. A z wiary wyrasta cnota, to jest druga klasa podstawówki. I co to jest ta cnota? I o tym chciałbym na dzisiaj zakończyć, tą drugą klasą. W języku greckim słowo cnota można tłumaczyć doskonałość, dobroć, cnota moralna. Czyli nie chodzi o cnotę kobiecą, tylko chodzi o to, że człowiek rezygnuje z grzechów. Druga klasa podstawówki to kiedy oddałeś swoje serce Jezusowi, zaprosiłeś Ducha Świętego do swojego życia, to zaczynasz się rozprawiać ze swoimi grzechami. I to jest druga klasa podstawówki. Niektórzy ludzie wierzący całe życie rozprawiają się ciągle z tymi samymi grzechami. W której klasie są? W drugiej klasie podstawówki. Dopiero wtedy z kimś rozmawiasz o jego grzechach. Niektórzy wierzący nie chcą oddać Bogu swoich grzechów. Grzech się zamienia w takiego bożka, którego pielęgnują, mimo że jednocześnie chcą należeć do Jezusa, czytają Biblię i się modlą. Można w sercu być na poziomie drugiej podstawowej, a mieć naprawdę doktorat z teologii. Sam widziałem na własne oczy w seminarium, jak dzisiejsi bardzo znani prezbiterzy robili sobie takie długie ściągawki, żeby zaliczyć egzamin w seminarium. Było to dla mnie szokiem, bo to są bardzo znani ludzie dzisiaj. Nie będę podawał wam nazwisk. Ale mnie Bóg złamał w seminarium zielonoświątkowym. Przedmiot, z którego byłem najsłabszy, był język angielski. Ale dostawałem piątki, bo zawsze siadałem obok kogoś, kto znał dobrze angielski. I na testach spisywałem i dostawałem z klasówki piątkę. Ale pamiętam, że kiedyś poszedłem się modlić i Bóg mówi: synku, co ty robisz w tej szkole? Po co ty tu przyszedłeś? A ja dumnie do Boga mówię: chcę być pastorem. Bóg mi wtedy powiedział: jak możesz być pastorem i służyć mi, jeśli nie jesteś wierny w małym? Jak chcesz być wierny w dużym? Jeśli ty w takiej drobnej rzeczy jak angielski oszukujesz, jakie z ciebie wyrośnie pastor? Kim ty będziesz? Będziesz oszustem, a nie pastorem. I wtedy, po tej rozmowie z Panem Bogiem, dostawałem już 2+ i 3 z 2. Ale wiedziałem, że mam uczciwą ocenę. Ale najpierw skończyłem zielonoświątkowe seminarium, później byłem w baptystycznym. Ale w baptystycznym widziałem znanych pastorów, którzy ściągali z różnych przedmiotów. Pamiętam mojego dziekana, Amerykanin, Mark Edwardy, stanął kiedyś, uczył nas ewangelizacji, stanął przed nami i powiedział tak: ja jestem ze Stanów Zjednoczonych, ja was Polaków nie rozumiem. W Stanach Zjednoczonych, nawet w zwykłej szkole, jeśli ktoś zostanie przyłapany na ściąganiu, na oszustwie, wylatuje ze szkoły. A to jest seminarium. I wy nie boicie się Boga oszukiwać i ściągać. Jeśli ja kogoś z was złapię, że ściąga, to wywalam go nie z mojego przedmiotu, z seminarium go wywalam, bo ty jesteś oszustem. Myślicie, że to zrobiło wrażenie na moich kolegach pastorach? Nie, dalej ściągali. Dzisiaj są znanymi pastorami i prezbiterami. Jak możesz być wierny w dużym, jak nie jesteś wierny w małym? To jest druga klasa podstawówki. Jak chcesz, żeby Bóg cię użył do czegoś, jeśli oszukujesz? I zobaczcie, to możesz być prezbiterem i pastorem, a w oczach Pana Boga, który patrzy z nieba, mówi: o, mój synek, prezbiter, druga klasa podstawówki, kibluje tam od już 20 lat, bo nie potrafi być wierny w małym. Wierny w małym. To słowo mówi doskonałym, dobrym, że po prostu chcesz się podobać Chrystusowi, że rezygnujesz z grzechów. Znaczy, niektóre rzeczy za nami mogą się ciągnąć i wydaje nam się, że jesteśmy już koniec podstawówki, gimnazjum albo na studiach w sprawach wiary. A Bóg mówi: nie, synku, nie, córeczko, jesteś w drugiej klasie podstawówki, bo ja chcę ci zabrać każdy grzech, bo ja jestem królem i panem. Jeśli mnie poprosisz, to ja przyjdę i zabiorę to, ale musiałbyś chcieć mi to złożyć u stóp i powiedzieć: lubię to robić, sprawia mi to przyjemność, ale oddaję ci to. I wiecie, to co mówię, tyczy się również mnie, każdego z nas. To Pan Bóg decyduje, w której klasie jesteś. To tak na dzisiaj w ramach wstępu będziemy sobie mówili, jakie są kolejne klasy. Chcę mówić o tym, żebyśmy jako nowy Kościół w Giżycku mogli sobie sami w sercu odpowiedzieć, w której klasie podstawówki albo gimnazjum jesteś. Bo liceum i studia, będę mówił o tym, to już jest klasa przywódcza. Ktoś jest już w liceum, to już jest coś, naprawdę Bóg go do czegoś używa. Podstawówka to jest chodzenie, uczenie się od Pana Jezusa. I to On decyduje, gdzie ty jesteś. Ale ty sam, słuchając tego, możesz powiedzieć: jestem tu, albo jestem między drugą, albo trzecią. Amen.